spacer po Rzymie.
Cari fratelli e sorelle, buongiorno.
Po wiecznym mieście oprowadza ksiądz prałat Adam Modliński.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Bardzo serdecznie witam wszystkich radiosłuchaczy w to niedzielne, wielkopostne popołudnie. Kolejne nasze spotkanie w Rzymie. Zatrzymujemy się jeszcze na placu przed Bazyliką Santa Maria Maggiore. Byliśmy już w tym kościele, sanktuarium Matki Bożej. Chciałem jeszcze zaznaczyć, że archipresbiterem tej bazyliki jest polski kardynał Stanisław Ryłko. Po raz pierwszy polski duchowny dostąpił takiej godności, takiego wyróżnienia, aby w imieniu papieża kierować jego bazyliką, bazyliką większą. Nigdy w historii nie zdarzyło się, aby polski kardynał był archipresbiterem którejkolwiek z czterech bazylik papieskich. Proszę Państwa, kardynał Stanisław Ryłko, takie krótkie osobiste wspomnienie, kiedy byłem w seminarium, kiedy przygotowywałem się do kapłaństwa w seminarium częstochowskim w Krakowie, to wtedy ksiądz Stanisław Ryłko był naszym spowiednikiem w seminarium krakowskim, w swojej diecezji pełnił funkcję wicerektora, a do nas przychodził co tydzień, najczęściej w środę, aby spowiadać kleryków. Kiedy byłem na piątym roku, był to rok 1987, ksiądz Stanisław Ryłko oznajmił, że już nie będzie pełnił posługi spowiednika w naszym seminarium, ponieważ został zaproszony przez Jana Pawła II do Rzymu, aby tam pełnić funkcje, które będzie zlecał mu Kościół. I od roku 1987 ksiądz kardynał Stanisław Ryłko jest w Rzymie. Pełnił różne funkcje, ale przede wszystkim był związany z papieską radą do spraw świeckich. Przez pewien czas kierował sekcją do spraw młodzieży. Był odpowiedzialny za organizację Światowych Dni Młodzieży, wtedy gdy papieżem był Jan Paweł II, Benedykt XVI oraz na początku pontyfikatu obecnego papieża Franciszka. W 2007 roku papież Benedykt XVI wyniósł księdza arcybiskupa Stanisława Ryłko do godności kardynała. A w roku 2016 papież Franciszek mianował księdza kardynała Ryłko archipresbiterem tej bazyliki, bazyliki Matki Bożej Większej. Uroczysty ingres do tej bazyliki odbył się w święto Matki Bożej Gromnicznej 2 lutego 2017 roku. Proszę Państwa, kiedy ksiądz Stanisław Ryłko został wezwany do Rzymu, to po nim funkcję wicerektora w seminarium krakowskim objął ksiądz Kazimierz Nycz. Krótko pełnił tę funkcję, ponieważ rok później, w 1988 roku, został mianowany biskupem pomocniczym w Krakowie. Pamiętam też dokładnie ten dzień, ponieważ kiedy został ksiądz Kazimierz Nycz, razem z księdzem Janem Szkodoniem, ojcem duchownym tegoż seminarium, kiedy zostali ogłoszeni, że będą biskupami pomocniczymi archidiecezji krakowskiej, to myśmy na następny dzień rozpoczynali rekolekcje przed święceniami prezbiteratu, przed święceniami kapłańskimi. Ksiądz Kazimierz Nycz był najpierw biskupem pomocniczym w Krakowie, a potem kilka lat był biskupem diecezjalnym koszalińsko-kołobrzeskim, a w marcu 2007 roku został arcybiskupem metropolitą warszawskim. W 2010 roku również papież Benedykt XVI wyniósł go do godności kardynała. Chcę tylko powiedzieć, że ksiądz Kazimierz Nycz, obecny arcybiskup, metropolita, kardynał, kiedy został biskupem, miał zaledwie 38 lat. Jeszcze wrócimy do księdza kardynała Kazimierza Nycza za chwilę. Proszę Państwa, tutaj przy Bazylice Santa Maria Maggiore jest kapituła. Kapituła to znaczy kolegium kapłańskie składające się z kardynała archipresbitera, tą funkcję pełni kardynał Stanisław Ryłko, oraz do tej kapituły należy 24 kanoników. Ta kapituła, nazywana często kapitułą liberiańską, w nawiązaniu do papieża Liberiusza, o którym wspominaliśmy, papieża z IV wieku, ta kapituła przede wszystkim pełni funkcję taką liturgiczną, zajmuje się posługą duszpasterską, a także troszczy się o tę bazylikę, o to sanktuarium. I od już wielu, wielu wieków takim honorowym kanonikiem kapituły przy tej bazylice jest każdorazowy król Hiszpanii, obecnie król Filip VI. Szanowni Państwo, do tej kapituły przy bazylice Santa Maria Maggiore należy między innymi arcybiskup Piero Marini. Pewnie pamiętamy tego arcybiskupa, był przez wiele, wiele lat mistrzem ceremonii papieskich. Wiele razy z Ojcem Świętym Janem Pawłem II przyjeżdżał do Polski, był w Kaliszu wtedy w pamiętnym roku 1997, ale również przyjechał do Kalisza w roku 2015. Wtedy ksiądz arcybiskup Piero Marini był przewodniczącym papieskiego komitetu do spraw międzynarodowych kongresów eucharystycznych, a właśnie w 2015 roku był diecezjalny kongres eucharystyczny. I ksiądz arcybiskup Piero Marini, pamiętam, w środę przed Bożym Ciałem był w kościele księży orionistów, w kościele Opatrzności Bożej, w Boże Ciało był w katedrze, później prowadził procesję Bożego Ciała ulicami naszego miasta. Wieczorem odprawił mszę świętą w sanktuarium świętego Józefa i wygłosił piękne kazanie, dało takie wspaniałe świadectwo o Janie Pawle II, naszym świętym papieżu. Proszę Państwa, kapituła liberiańska przy tej bazylice już istnieje od XII wieku. Na mocy dawnego przywileju honorowym protokanonikiem kapituły liberiańskiej jest król Hiszpanii, obecnie Filip VI. Podobnie, szanowni Państwo, jak każdorazowy prezydent Francji jest honorowym protokanonikiem kapituły Bazyliki na Lateranie. Przywilej honorowego kanonika przysługuje głowom państwa francuskiego już od początku XVII wieku. Nie wszyscy prezydenci Francji przyjmowali tę godność. Obecny prezydent Macron uroczyście przyjął tytuł honorowego kanonika w czerwcu 2018 roku. Proszę Państwa, wychodzimy z tego placu przy Bazylice Matki Bożej Większej. Spoglądamy na prawą stronę. Widzimy w niewielkiej odległości budynek takiego koloru pomarańczowego. To jest klasztor sióstr Elżbietanek. Kiedyś tutaj siostry prowadziły szpital, dzisiaj Przede wszystkim ten kompleks budynków pełni funkcję domu pielgrzyma, przybywają tutaj różne grupy z różnych krajów, przybywa wiele grup polskich, albowiem w tym domu mieszkają przede wszystkim siostry z Polski, chyba dwie siostry z Italii. Tutaj jest dom prowincjalny sióstr Elżbietanek prowincji rzymskiej. Siostry Elżbietanki mają jeszcze drugi dom w Rzymie na Via Nomentana, a więc blisko tych katakumb świętej Agnieszki. Przy tych katakumbach byliśmy 2 miesiące temu i tam jest dom generalny. Matką generalną, obecnie urzędującą, jest oczywiście Polka. Idziemy teraz z placu przed Bazyliką, wąską ulicą. Mijamy restaurację Marconi. Marconi to, jak wiemy, był twórcą radia pod koniec XIX wieku. Tutaj w tej restauracji możemy zjeść dosyć tanio i smacznie. Wewnątrz tej restauracji są powystawiane różne odbiorniki radiowe z różnych części Włoch, ale pewnie i z różnych części świata, aby nawiązać do tego, który wynalazł radio, a mianowicie do Marconiego. I tą wąską ulicą kierujemy się w stronę Bazyliki pod wezwaniem świętej Praksedy. Kim była święta Prakseda? Była córką rzymskiego senatora Pudensa, który, jak się przyjmuje, jako pierwszy został nawrócony przez świętego Piotra. Święty Piotr często bywał w domu Pudensa. Siostrą Praksedy była Pudencjana. Te dwie siostry zbierały gąbką krew męczenników i wyciskały ją do studni, która właśnie stała w tym miejscu. I też te siostry zajmowały się godnym chowaniem chrześcijan, męczenników. Czyniły to oczywiście wbrew prawu rzymskiemu. Dlatego i Pudencjana, i Prakseda poniosły śmierć męczeńską pod koniec pierwszego lub na początku drugiego wieku. Ten kościół, przy którym stoimy, został zbudowany na miejscu domu, w którym mieszkała Prakseda, domus ecclesiae. Tutaj, na środku tego kościoła, w centralnej części, jest płyta kamienna, na której jest informacja, że właśnie ta płyta przykrywa ową studnię, do której te siostry wyciskały krew męczenników. W tylnej części tego kościoła znajduje się figura świętej Praksedy pochylonej nad studnią. Ta figura jest tutaj w tej bazylice od drugiej połowy XX wieku. Ten kościół jest jednym z najstarszych kościołów Rzymu. Na tym miejscu została już wybudowana kaplica, takie oratorium, gdzie się ludzie spotykali, modlili w II wieku. Tutaj bowiem, w tym miejscu, było pochowanych wielu chrześcijan, męczenników za wiarę. Dzisiejsza bazylika, do której wchodzimy, została wybudowana w wieku VIII na fundamentach wcześniejszego kościoła z V wieku. Fragmenty tego kościoła, zwłaszcza fragmenty kolumn, możemy zobaczyć na dziedzińcu tej bazyliki. Bazylikę tę przebudował w wieku IX papież Paschalis i on tę bazylikę udekorował, ozdobił pięknymi mozaikami, które są uważane za jedne z najlepszych przykładów sztuki bizantyjskiej w Rzymie. Najbardziej imponujące mozaiki znajdują się w apsydzie, za głównym ołtarzem. Przedstawiają one Chrystusa zmartwychwstałego. Po naszej lewej stronie, obok Chrystusa, widzimy świętego Pawła, który przedstawia zmartwychwstałemu Panu świętą praksedę. Tuż za nią jest papież Paschalis I, za którego to pontyfikatu powstały te mozaiki. Po naszej prawej stronie widzimy świętego Piotra, który przedstawia Chrystusowi świętą Pudencjanę. Wchodzimy, proszę Państwa, do kaplicy świętego Zenona. Święty Zenon był biskupem Werony. Nawet nie wiemy, czy tutaj spoczywa, ale papież Paschalis, budując tę kaplicę jako mauzoleum dla swojej ukochanej matki Teodory, dedykował ją świętemu Zenonowi. Święty Zenon jest patronem rybaków, wędkarzy. Proszę Państwa, w tej kaplicy wszystkie ściany i sklepienie udekorowane są złotymi mozaikami. Trudno oddać słowami piękno tego miejsca, które często nazywane jest ogrodem rajskim. Spójrzmy na sklepienie. Widzimy postać Chrystusa w medalionie, który jest podtrzymywany przez czterech aniołów, usytuowanych na kolumnach łączących złoty strop, złoty sufit z bocznymi ścianami, pokrytymi również mozaikową, złotą sztukaterią. Mozaiki na ścianach kaplicy przedstawiają kilka postaci ludzkich. Przede wszystkim widzimy tutaj Maryję z Dzieciątkiem Jezus na kolanach. Maryja, stolica mądrości. Jest tutaj też mozaika przedstawiająca świętego Piotra, świętego Pawła przy pustym tronie Paruzji. Są tutaj przedstawione siostry Prakseda i Pudencjana i oczywiście jest również mozaika przedstawiająca Teodorę, matkę papieża Paschalisa I. Ale w tej kaplicy świętego Zenona możemy zobaczyć przede wszystkim fragment kolumny, przy której biczowany był Pan Jezus. Ta relikwia została przywieziona do Rzymu z Jerozolimy w roku 1223 przez kardynała, dla którego ten kościół, ta bazylika, była kościołem tytularnym i dlatego ten kardynał tutaj w tym kościele umieścił fragment tej kolumny. W górnej części tej kolumny biczowania była przymocowana żelazna obręcz. Oryginalny pierścień, ten z metalu, został przekazany królowi Francji, Ludwikowi IX, świętemu Ludwikowi, w drugiej połowie XIII wieku, w zamian za 3 ciernie z korony cierniowej. Jeden z tych cierni znajduje się w Bazylice Świętego Krzyża Jerozolimskiego, w której już byliśmy. Wiemy, że korona cierniowa Pana Jezusa znajduje się w Paryżu. Pewne części tej kolumny zostały przekazane jako relikwie do różnych kościołów, do różnych sanktuariów. Między innymi papież Sykstus V część tej kolumny podarował miastu Padwa. Obecnie kolumna zamknięta jest w przeszklonym relikwiarzu wykonanym z brązu. Szanowni Państwo, przeżywamy Wielki Post, więc warto duchowo uczcić tę relikwię, tą kolumnę, przy której biczowany był nasz Pan Jezus Chrystus. Niedaleko stąd, po drugiej stronie Bazyliki Santa Maria Maggiore, znajduje się Bazylika ku czci świętej Pudencjany, siostry Praksedy, zbudowana na miejscu, w którym stał ich dom rodzinny, dom ojca Pudensa. Wspomniałem, że w tym domu często przebywał, nawet niektórzy mówią, że mieszkał święty Piotr Apostoł. Bazylika została wybudowana w IV wieku i tam są też zachowane piękne mozaiki, mozaiki z pierwszej połowy wieku V. Bazylika świętej Pudencjany w drugiej połowie XIX wieku była kościołem tytularnym polskiego kardynała Włodzimierza Czackiego, który zmarł w Rzymie w roku 1888. O tym kardynale już kiedyś mówiliśmy. I to właśnie w tej bazylice u świętej Pudencjany jest jego grób. Drodzy Państwo, wychodzimy z Bazyliki Świętej Praksedy i kierujemy się na ulicę Merulana. Via Merulana jest to jedna z głównych dróg w Rzymie, łącząca plac przy Bazylice Santa Maria Maggiore z placem przy Bazylice Lateraneńskiej. Właściwie dokładnie to z placem świętego Jana Pawła II. Przechodzimy przez tę ulicę, kierujemy się w prawą stronę, aby dojść do następnej bazyliki, która znajduje się w pewnej odległości od tej ulicy w dzielnicy Monti, mianowicie Bazylika Świętych Sylwestra i Marcina. Ta bazylika została wybudowana też w IV wieku. Najpierw była tutaj niewielka kaplica poświęcona czci wszystkich świętych męczenników. I tutaj prawdopodobnie w tej kaplicy miało odbyć się spotkanie przed soborem w Nicei, pierwszy sobór powszechny, który odbył się w 325 roku. W roku 500 kościół ten został przebudowany i dedykowany świętemu Marcinowi z Tur oraz papieżowi Sylwestrowi I. I wtedy ten kościół został jakby podniesiony, a ta pierwotna kaplica stała się kaplicą podziemną. Kościół jeszcze był wiele razy przebudowywany. Dzisiaj widzimy w tym kościele trzy nawy. Nawy boczne od nawy głównej oddzielają antyczne kolumny pochodzące prawdopodobnie z tego pierwszego kościoła z początku IV wieku. Od końca XIII wieku tutaj w tej bazylice posługę duszpasterską sprawują karmelici. Proszę Państwa, już od końca V wieku bazylika ta jest kościołem tytularnym dla kardynałów. I właśnie obecnym kardynałem tytularnym bazyliki świętego Sylwestra i świętego Marcina jest wspomniany przed chwilą metropolita warszawski Kazimierz Nycz. Od listopada 2010 roku. Wśród poprzednich kardynałów tytularnych tej bazyliki byli m.in. przyszli papieże. Bazylika ta była kościołem tytularnym dla kardynała Achilles Rattiego, późniejszego Piusa XI. Co prawda tylko pół roku ten arcybiskup, który był nuncjuszem apostolskim w Polsce, wspominaliśmy o nim wiele razy, tylko pół roku był kardynałem, od lipca 1921 roku do 6 lutego 1922 roku, bo wtedy został wybrany papieżem. Również ta bazylika była kościołem tytularnym dla kardynała Giovanni Battista Montini. Miał ten kościół jako kościół tytularny i w 1963 roku został wybrany papieżem papież Paweł VI. Wychodzimy z tej bazyliki, spoglądamy w prawą stronę, dochodzimy do ulicy Merulana i w oddali widzimy bazylikę na Lateranie, ten największy obelisk, który stoi na placu Jana Pawła II, a z lewej strony widzimy bardzo blisko bazylikę Santa Maria Maggiore. Gdybyśmy udali się tą ulicą Merulana w stronę Lateranu, to pod koniec tej ulicy po lewej stronie jest duża bazylika świętego Antoniego z Padwy i przy tej bazylice w roku 1887 powstało kolegium, które na początku wieku XX stało się uczelnią papieską, Antonianum. Proszę Państwa, idziemy w stronę bazyliki Santa Maria Maggiore i oto po prawej stronie widzimy kościół, do którego prowadzą szerokie, charakterystyczne schody. To kościół ojców redemptorystów pod wezwaniem świętego Alfonsa Marii Liguori, założyciela tego zakonu. Kościół został wybudowany w połowie XIX wieku. Pierwotnie kościół ten był poświęcony Chrystusowi Odkupicielowi, jednak po gruntownej przebudowie od roku 1900 nosi tytuł świętego Alfonsa Marii Liguori. Patrzymy na piękną fasadę tego kościoła i widzimy niewielką rozetę, a w centralnej części tej rozety witraż przedstawiający Matkę Bożą nieustającej pomocy, bo ten kościół jest sanktuarium Matki Bożej nieustającej pomocy. W tym kościele, w głównym ołtarzu, znajduje się cudowna ikona. Nie wiemy dokładnie, kiedy powstała. Niektóre źródła mówią, że ta ikona powstała w IX wieku na Krecie. Inne źródła datują ten obraz na wiek XII. Według dawnej tradycji do Europy tę ikonę w wieku XV przywiózł bogaty kupiec. Przywiózł ją z Krety. W czasie podróży statkiem, gdy na morzu rozszalał się sztorm, człowiek ten wyjął obraz ze skrzyni i pokazał przerażonym podróżnym. Modlono się do Matki Bożej przy tej ikonie i kiedy szczęśliwie ten kupiec przybył do Rzymu, ikona została umieszczona w kościele świętego Mateusza, właśnie przy tej ulicy Merulana i była czczona przez 300 lat, dokładnie od 1499 roku do 1798, bo wtedy kościół świętego Mateusza został zniszczony przez wojska napoleońskie, a ta ikona Matki Bożej nieustającej pomocy została przeniesiona do jednego z kościołów na Zatybrzu i właściwie zapomniano o tym cudownym wizerunku Matki Bożej. W 1855 roku redemptoryści nabyli nieruchomość właśnie tutaj przy tej ulicy i na której to nieruchomości znajdowały się między innymi ruiny tego kościoła świętego Mateusza. Gdy na tej posiadłości wybudowano kościół, redemptoryści zatroszczyli się o to, żeby ta cudowna ikona wróciła na swoje pierwotne miejsce. I w grudniu 1865 roku papież Pius IX powierzył cudowny wizerunek redemptorystom i powiedział do nich: zróbcie wszystko, aby ten obraz poznano na całym świecie i aby w nim się rozmiłowano. Czyńcie ją znaną. I zakonnicy, dzięki swojej działalności misyjnej, wywiązali się znakomicie z tego zadania. Ikona Matki Bożej Nieustającej Pomocy jest dzisiaj chyba najbardziej rozpowszechnionym w świecie obrazem Maryi. I tutaj w tym kościele jest czczona od 26 kwietnia 1866 roku, gdy minęło 150 lat od tego wydarzenia w roku 2016, to nad wejściem do tego kościoła, przy bramie, w różnych językach można było przeczytać tą prośbę, to wezwanie papieża Piusa IX. Czyńcie ją znaną. Wizerunek Matki Bożej Nieustającej Pomocy jest ukoronowany. Wychodzimy z tego kościoła i kierujemy się w stronę głównego dworca kolejowego Rzymu, mianowicie w stronę Termini. Mijamy Bazylikę Santa Maria Maggiore i dochodzimy do pięknego placu, na którym już w połowie wieku XIX został wybudowany dworzec kolejowy. Było to wtedy, gdy papieżem był Pius IX. Dworzec ten przebudowano w pierwszej połowie wieku XX. Budowę ukończono w roku świętym 1950. Szanowni Państwo, ten dworzec jest nie tylko największym dworcem kolejowym we Włoszech, ale nawet w całej Europie. Od 23 grudnia 2006 roku dworzec kolejowy Termini nosi imię Jana Pawła II. Propozycja nadania imienia papieża tej stacji Termini została już zgłoszona kilka dni po jego śmierci. Jan Paweł II na tym dworcu był wiele razy. To na ten dworzec Termini przyjechał jako młody kapłan krótko po święceniach w listopadzie 1946 roku, aby w Rzymie rozpocząć studia specjalistyczne. Później tutaj przebywał wiele razy jako biskup, jako kardynał. Przybywał tutaj na Sobór Watykański II jako jeszcze biskup pomocniczy archidiecezji krakowskiej, później administrator tejże diecezji. Po wyborze na stolicę Piotrową często posługiwał się tym środkiem lokomocji, jakim jest pociąg. Oczywiście nie tylko w Rzymie, ale przebywając w różnych krajach świata. Proszę Państwa, ostatni raz Jan Paweł II jechał koleją z Watykanu do Asyżu. Było to w styczniu 2002 roku. Jechał do Asyżu na międzyreligijne spotkanie, w czasie którego odbyła się specjalna modlitwa w intencji pokoju. Proszę Państwa, warto wejść do kaplicy na dworcu Termini. W tej kaplicy stacje Drogi Krzyżowej namalowane są na szkle. I każda stacja opisana jest w języku polskim. Na każdym tym obrazie przedstawiającym kolejną stację Drogi Krzyżowej jest jedna zwrotka takiej pieśni, którą pamiętam z dzieciństwa. W swojej rodzinnej parafii śpiewaliśmy przy każdej stacji Drogi Krzyżowej. I właśnie tutaj w kaplicy na dworcu Termini stacje Drogi Krzyżowej opisane są tymi pieśniami. Wychodzimy z dworca Termini, patrzymy na stare mury. Już wspominaliśmy o nich, tu zostały zachowane fragmenty murów serwiańskich z drugiej połowy wieku IV. Proszę Państwa, idziemy teraz w drugą stronę, na plac, w widzimy wiele autobusów, ponieważ stacja Termini jest również dworcem autobusowym. Tutaj też są stacje metro i dochodzimy do pomnika papieża Jana Pawła II, który tutaj w pobliżu rzymskiego dworca Termini został odsłonięty, poświęcony 18 maja 2011 roku w 91. rocznicę urodzin papieża, a było to kilkanaście dni po jego beatyfikacji. Pamiętamy, beatyfikacja była 1 maja 2011 roku. Pomnik wykonany został z brązu. Jest bardzo duży, wysokość to 5 metrów. Autor inspirował się znanym zdjęciem, na którym uchwycono moment, gdy papież Jan Paweł II żartobliwie otoczył płaszczem siedzącego obok chłopca, a było to w auli Pawła VI w roku 1993. Szata papieża w tej rzeźbie jest otwarta, zaprasza i jakby oferuje schronienie. Jednak pomnik ten zaraz po odsłonięciu nie wszystkim się podobał, musiały być wniesione pewne poprawki, zwłaszcza gdy chodzi o twarz papieża Jana Pawła II. I przy tym pomniku zatrzymujemy się i tutaj kończymy nasze dzisiejsze spotkanie. Zbliżają się święta wielkanocne. Korzystając z tej okazji, chciałem Państwu złożyć najlepsze życzenia, aby te święta bardziej jeszcze umocniły naszą wiarę, aby te święta bardziej jeszcze zbliżyły nas do Jezusa Chrystusa, abyśmy je przeżyli w radości. Chrystus umarł, Chrystus zmartwychwstał, Chrystus żyje. I niech Wam wszystkim, siostry i bracia, błogosławi. Szczęść Boże.